Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18. Michał Parośniak, dobry wieczór. Zapraszam na Magazyn Spraw Europejskich. Dzisiaj zaglądamy nieco poza Europę, ale to sprawa, która dotyczy tak naprawdę całego świata, w tym Europy oczywiście, bo będziemy mówić o tym, co dzieje się w Syrii. Witam gości, pan dr Rafał Majewski, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk. Witam pana.
Dzień dobry.
I pan dr Paweł Trawicki, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Panowie, na początek troszeczkę o samym ułożeniu geograficznym, położeniu geograficznym Syrii. Powierzchnia kraju 185 tysięcy kilometrów kwadratowych. Na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. I tak, na północy mamy Turcję, na wschodzie Irak, na południu Jordanię, na południowym zachodzie Izrael oraz Liban. To wygląda na taki niezły kocioł, tak patrząc się już na to samo położenie geograficzne. Doktor Rafał Majewski.
Bliski Wschód zawsze był miejscem, gdzie miało miejsce zderzenie cywilizacyjne. Tam, gdzie zderzają się wielkie cywilizacje, tam zawsze mamy do czynienia z konfliktami. Jeżeli na to nałożą się interesy mocarstw związane ze strategicznym położeniem Bliskiego Wschodu, z ropą naftową, z sytuacją polityczną wejścia do samej Afryki, bo często też tak to jest traktowane, to nie możemy się dziwić, że tam będą pojawiały się konflikty, że to zderzenie interesów będzie skutkowało też na zaognienie wewnętrznej sytuacji w poszczególnych krajach, bo z jednej strony mamy interesy wielkich mocarstw, z drugiej strony mamy bardzo specyficzną sytuację kulturową w tych państwach. Często, tak jak w Syrii, poszczególne terytorium nie stanowi jednolitej całości. Mamy do czynienia z rządami klanów na poszczególnych obszarach, w poszczególnych regionach, które często ze sobą rywalizują o władzę w całym kraju.
Ale historycznie no nie było aż tak źle do roku 2011, prawda? Wtedy pierwszy raz zaczęło się to ognisko rozpalać coraz mocniej, prawda, panie doktorze? To pytanie do doktora Pawła Trawickiego.
Rzeczywiście Syria jest bardzo ciekawym przykładem państwa blisko wschodniego, dlatego że trzeba zauważyć, że tam tradycja państwowa nie jest wcale taka długa. Natomiast sama historia istnienia tej przestrzeni geograficznej, ale również społecznej, no swoją historię długą ma. Natomiast tak jak już zostało wcześniej powiedziane, rzeczywiście Syria rzadko kiedy nie była pod wpływem jakiegoś silnego mocarstwa. Czy to był wcześniej Egipt, czy to była Turcja. W związku z tym ukształtowała się tam pewna taka swoista postawa ludności wobec tego, że są w takim miejscu, powiedziałbym, tak, w granicznym tak naprawdę. Natomiast to już w lekturze Samuela Huntingtona, który napisał książkę pod tytułem Zderzenia cywilizacji, rzeczywiście myślę, że ten autor nie przewidywał, jak te zderzenia będą następowały, dlatego że obecnie mamy do czynienia z takimi działaniami jak działania hybrydowe, które są wykorzystywane nie tylko w Europie, ale również na Bliskim Wschodzie. Zatem Syria, bardzo ciekawa historia, bardzo związana z położeniem geograficznym. To położenie geograficzne, a tak naprawdę położenie geopolityczne, jest strategiczne i tak na dobrą sprawę mogłoby być zarówno gwarantem sukcesu i powodzenia Syrii, ale niestety też może być dla niej jej przekleństwem i chyba trochę raczej z tą drugą opcją mamy do czynienia.
No właśnie, dlaczego z tą drugą opcją mamy do czynienia? Przecież duży kraj, bogactwa naturalne może niezbyt wielkie, ale jednak ropa naftowa jest, rolnictwo działa, a w tym momencie od 10 lat co najmniej, tak? Nie widać, by ten kraj to bogacił się, by zyskiwał na swojej roli. Raczej słyszymy tylko informacje o tym, że są tam walki, że są wojny, że ścierają się mocarstwa, czy to Chiny, czy Ameryka, czy Turcja, czy Rosja. Dlaczego tak się dzieje? Doktor Rafał Majewski.
Najpierw trzeba zacząć od sytuacji wewnętrznej, bo jednak ona ma kluczowe znaczenie też dla Syrii. Bashar al-Assad, który w roku 2000 przejął władzę po swoim ojcu, który sprawował 30 lat tą władzę, rządził jako dyktator w sposób niezwykle okrutny. Sprzeciw wobec tej władzy i wojna, która się rozpoczęła w 2011 roku, spowodowała całkowite zniszczenie kraju. Właściwie mówimy o gospodarce, ale ta gospodarka jest bardzo prymitywna. To znaczy z jednej strony są złoża ropy naftowej, natomiast pozostała gospodarka to jest właściwie eksport produktów rolnych, ziół, przypraw, no i to, z czego jeszcze wcześniej mogli korzystać, czyli turystyka, która była jednym z większych gałęzi gospodarki. W tej chwili o turystyce nie możemy w ogóle nic mówić, w związku z czym sama kwestia eksportu też jest bardzo złożona, bo tą gospodarkę też ktoś musi kontrolować. W tej chwili nie wiemy, kto ją będzie kontrolował, jak będzie wyglądała kontrola nad samą Syrią. Nowa władza dzisiaj jest zjednoczona, bo tego wymagała walka z reżimem Bashara al-Assada. Natomiast jak za chwilę zachowają się poszczególne klany, tego do końca nie wiemy. Poza tym nakładają się tutaj interesy wielu różnych państw. Wiadomo, że Turcja, która chce jak najbardziej odsunąć Kurdów od swoich granic. Stany Zjednoczone, które w jakiś tam sposób wspierały
Kurdów, tak.
Kurdów, ale też wspierały przecież tą organizację wyzwolenia Lewantu, która gdzieś tam odegrała istotną rolę. Mamy też Rosję, która ma jeszcze dwie bazy wojskowe, ale czy je utrzyma, tego do końca nie wiemy. No i też Syria jest w zainteresowaniu Unii Europejskiej. Z jednej strony Unia Europejska chciałaby mieć tam swoje wpływy, ale też z punktu widzenia diaspory syryjskiej, która znajduje się w samej Unii, ta polityka syryjska ma istotne znaczenie. Obok mamy Izrael,
na razie jeszcze nie wypowiada się zbyt mocno na ten temat, ale wiadomo, że...
Tak, ale już wykorzystał, prawda, samą sytuację, bombardując te bazy i magazyny fabryki produkującej broń chemiczną i bazy wojskowe. Także już też swoje zainteresowanie kontrolą regionu wyraził. No i na dodatek mamy jeszcze sąsiadów, tak, czyli Iran, który chce bardzo mocno wpływać na sytuację w regionie. Ostatnio tą pozycję traci, ale dalej jest silnym graczem.
Wracając na moment do tego, o czym pan wspomniał, do Unii Europejskiej. Kaja Kallas, nowa szefowa unijnej dyplomacji, powiedziała, jeśli chodzi o upadek reżimu Assada, to wyraźny sygnał, iż Rosja i Iran nie są prawdziwymi przyjaciółmi, którzy pomogą w potrzebie, i dodała, że to dobry sygnał dla świata. W poniedziałek, wczoraj w Damaszku spotkał się z nowymi władzami Syrii wysłannik Unii Europejskiej. I tutaj moje pytanie. Mówimy o ugrupowaniu islamistycznym Hayat Tahrir al-Sham, które wywodzi się przecież poniekąd z Al-Kaidy i jest mocno związane z islamem, z radykalnym jego odłamem, no można tak powiedzieć, chociaż tutaj są pewne takie tendencje zmiękczające ten przekaz, tak? Może dlatego Unia Europejska widzi jakąś szansę na porozumienie. Doktor Paweł Trawicki.
Czy Unia Europejska nie może sobie pozwolić na przegapienie tego momentu, żeby nie zaistnieć w tamtym regionie? Natomiast rzeczywiście jest tak, że nie byłyby możliwe rządy rodziny al-Assad, gdyby nie ciche przyzwolenie mocarstw, bo do tej pory trzeba powiedzieć, że Syria, jakkolwiek państwo arabskie, islamskie, no to nie było takim państwem wyznaniowym zupełnie, i z tego punktu widzenia ta sytuacja była dla dużych mocarstw wygodna. Dlatego, że ona nie zmieniała tak naprawdę tej architektury geopolitycznej. Czy było przymknięcie oka na to, co się dzieje wewnątrz kraju? No, w jakiś sposób cały świat handluje z Chinami, a wiemy, że tam prawa człowieka też nie są na najwyższym poziomie i Korea Północna też jest tolerowana mimo wszystko, więc wewnętrzna sytuacja w Syrii była dla mocarstw o tyle istotna, o ile była przewidywalna. I było za rządów rodziny, czy używa się określenia dynastii, ale myślę, że jeszcze dwa pokolenia to za mało, żeby mówić o dynastii. Natomiast rodzina Asadów gwarantowała to, że Syria, nie będzie państwem, które pójdzie w stronę skrajnego islamu, takiego ideologicznego wręcz, tak? A zatem tutaj była kwestia, sprawa taka, że Syria była troszeczkę pozostawiona sama sobie. Wykorzystała to Rosja. Rosja wykorzystała to dosyć bardzo szybko. Każdy dyktator, który czuje, czy nie czuje stuprocentowej mocy, chce mieć silnego partnera. Rosja zdawała się być takim silnym partnerem. Tu, jak pani komisarz powiedziała, między ani Rosja, ani Iran nie ma prawdziwej przyjaźni w polityce, tym bardziej w stosunkach międzynarodowych. Są interesy długofalowe albo doraźne. Tak? Okazuje się, że te interesy już swoją formułę wyczerpały. Natomiast jeszcze wracając do poprzedniego pytania, rzeczywiście zadawaliśmy sobie pytanie, jak ta gospodarka Syrii funkcjonuje i to biedne państwo jak działało. No ale pamiętajmy, że światło dzienne teraz ujrzały informacje o tym, że prezydent Bashar al-Assad wywiózł miliony, o ile nie miliardy dolarów czy euro z Syrii i ulokował je w Moskwie, tak? czyli w Rosji. A zatem mam wrażenie, że nie doceniamy, czy nie docenialiśmy z tego reżimu syryjskiego. Natomiast teraz Unia Europejska i świat stoi przed bardziej skomplikowaną sytuacją, dlatego że pojawia się, o czym mówił pan doktor, element nieprzewidywalności i troszeczkę jest tak, że rzeczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Bez wątpienia Turcja aspiruje do odgrywania głównej roli w regionie i to widać w sposób, w jaki zaangażowała się troszeczkę w Górny Karabach i konflikt armeński tak naprawdę. Teraz chce uczestniczyć bez wątpienia w Syrii. Rosja tutaj wydaje się być wypierana tak naprawdę, bo Rosja dzisiaj zaczyna być niewygodnym partnerem zarówno dla Iranu, jak i dla Turcji. Dalej nawet i dla Chin. A jeszcze nie zwróciliśmy uwagi na to, że to położenie, o którym mówiliśmy w kontekście historycznym, jest strategiczne obecnie, dlatego że jest to tak naprawdę troszeczkę w połowie drogi między Rosją a Afryką, a zatem był to swego rodzaju taki hub gospodarczy, w którym Rosja mogła transport z Afryki do siebie
i serwisować swoje okręty wojenne na Morzu Śródziemnym. Dokładnie. Też to było jedyne miejsce, gdzie mogli to robić.
Tak, ale tu też musimy wspomnieć o tym, że reżim Asada by się nie utrzymał bez Rosji. No, szczególnie to wsparcie w 2015 roku, kiedy armia rosyjska bardzo silnie wsparła reżim, pozwoliło mu na to, żeby on w ogóle przetrwał. Możemy tutaj zadać sobie pytanie, co by się stało, gdyby dwa lata temu Rosja nie wycofała znacznych sił w związku z atakiem na Ukrainę, bo one były tam potrzebne. Gdyby dzisiaj te siły stacjonowały na terenie Syrii w takim wymiarze, w jakim się wcześniej znajdowały, jaki by to miało wpływ na przebieg tej całej operacji, która przecież była błyskawiczna z punktu widzenia rebeliantów i ten reżim wydawał się bardzo mocno osadzony, jeżeli chodzi o kontrolę przynajmniej tych strategicznych pozycji. Sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.
O grze wielkich mocarstw na Bliskim Wschodzie, o kluczu do Afryki, o Syrii porozmawiamy jeszcze w drugiej części programu. Teraz niespełna 5 minut pozostało do godziny 18.30.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
28 minut pozostało do godziny 19. Teraz w magazynie Spraw Europejskich Flesz Europejski, który przedstawi Robert Silski.
Flesz Europejski.
40 milionów złotych na rozwój szkół zawodowych i przedszkoli w województwie pomorskim. Urząd Marszałkowski podpisał 10 umów z gminami z całego regionu. Chcemy podnosić kompetencje uczniów i nauczycieli, mówi marszałek Mieczysław Struk.
Bardzo nam zależy również na tym, żeby te pieniądze unijne pozwoliły na budowę warsztatów, sal ćwiczebnych, odpowiednio wyposażonych klas.
Ponad 33 miliony złotych z tych środków pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-27. Ponad 240 milionów złotych będzie kosztować przebudowa drogi 221 z Kościerzyny do Przywidza. Prace już się rozpoczęły. 24-kilometrowa trasa będzie szersza i bezpieczniejsza zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Inwestycja w 85% została dofinansowana z Unii Europejskiej. Zakończy się w 2026 roku. Bezpośrednie połączenie między Pragą i Trójmiastem to jedna z nowości w obowiązującym od 2 dni rozkładzie jazdy na kolei. Pociąg Baltic Express jedzie w każdym z kierunków 4 razy dziennie, pokonując całą trasę w 9 godzin. Nowe połączenie kolejowe do Polski jest od kilku tygodni szeroko promowane w czeskich mediach i internecie. W hali praskiego dworca powieszono ogromne banery z reklamą Baltic Expressu. Weszły w życie unijne sankcje w reakcji na działania hybrydowe i destabilizujące Rosji, pierwsze w historii. Decyzja ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich sprzed wczoraj została opublikowana w dzienniku urzędowym. Tym samym jawna jest już czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Sankcjami objęto 16 osób i 3 podmioty. Polska przedstawiła pomysły na usprawnienie działań unijnej dyplomacji i spotkań ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. O polskich propozycjach poinformował w Brukseli szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wspomniał m.in. o możliwym wysyłaniu grup ministrów w różne regiony świata. 1 stycznia Polska rozpocznie półroczną prezydencję w Unii Europejskiej i to właśnie minister Sikorski miałby być zastępcą Kai Kallas, szefowej unijnej dyplomacji. Tymczasem Mateusz Morawiecki jest kandydatem Giorgi Meloni na szefa europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Włoska premier wskazała na byłego polskiego premiera jako swego następcę. Giorgia Meloni ogłosiła, że w związku z obowiązkami szefowej rządu nie jest w stanie efektywnie kierować pracami ugrupowania i złożyła rezygnację. Kanclerz Niemiec nie uzyskał wotum zaufania w parlamencie. Po przegranym głosowaniu Olaf Scholz poprosił prezydenta o rozwiązanie Bundestagu i ogłoszenie przedterminowych wyborów. Frank-Walter Steinmeier obiecał, że wskaże ustalone wcześniej 23 lutego jako datę wcześniejszych wyborów. Gruziński parlament wybrał byłego piłkarza Michaila Kawelaszwilego na prezydenta kraju. Był jedynym kandydatem wybieranym przez kolegium 300 elektorów. Obecna prezydent uznaje jego powołanie za nielegalne. Tymczasem rządząca partia Gruzińskie Marzenie traci poparcie nawet swoich dotychczasowych zwolenników. Sondaż przeprowadzony przez platformę Europe Elects wskazuje, że obóz władzy może liczyć jedynie na głosy 25% obywateli. To efekt trwających w Gruzji od prawie 3 tygodni protestów antyrządowych. Gruzini żądają wznowienia procesu eurointegracji i rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. François Bayrou oficjalnie objął urząd premiera Francji. 73-letni centrysta zastąpił Michela Barniera, który musiał ustąpić w wyniku wotum nieufności w parlamencie. To 4. premier Francji w tym roku. Bayrou ma teraz prowadzić negocjacje z centroprawicą i centrolewicą w sprawie utworzenia wspólnego rządu razem z makronistami. Komisja Europejska wezwała Polskę do obowiązkowego testowania pilotów alkomatem. Bruksela rozpoczęła przeciwko Polsce postępowanie za nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Styczniowa kontrola wykazała, że Polska nie przeprowadza obowiązkowych testów na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wśród pilotów i personelu pokładowego operatorów krajowych z innych europejskich państw oraz spoza Unii. Teraz nasz kraj ma 2 miesiące, by odpowiedzieć na zarzuty Brukseli.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
23 minuty pozostały do godziny 19. Wracamy do rozmowy z naszymi ekspertami o tym, co dzieje się w Syrii. W studiu dr Paweł Trawicki, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i dr Rafał Majewski, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk. Panowie, mówimy o rozgrywkach wielkich mocarstw, które mają miejsce w Syrii. To porozmawiajmy o tym mocarstwie, które powoli chyba przestaje być mocarstwem. Przynajmniej dobrze by było w naszym interesie, gdyby tak było, ale na pewno w Syrii się nie udało. Nie wyszło to tak do końca. W Syrii w 2015 roku pojawił się Putin, wyznaczył sobie kilka celów i chyba żadnego, że tak powiem, nie zdobył, nie spełnił. Zgadzacie się panowie z tym, że w tej chwili, patrząc się na to, że dyktator uciekł do Moskwy, wojska wycofują się, chociaż jeszcze pewne punkty są, powiedzmy, pod kontrolą rosyjską, no to jednak to jest wielka przegrana Putina.
Na pewno to jest jedna z największych porażek Putina. Putin zainwestował mnóstwo wysiłku, mnóstwo pieniędzy, sił militarnych w to, żeby zbudować sobie bazę wypadową, która będzie pozwalała mu odgrywać rolę istotnego gracza nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Afryce, przecież państwa na południe od Sahary, gdzie Rosja była bardzo mocno zaangażowana. Syria stanowiła bazę, która pozwalała na realizację polityki Putina w tych regionach świata. Obecnie nie wiemy, czy nowa władza dogada się z Rosją.
Ale wygląda na to, że raczej nie. Tak.
Raczej nie, zważywszy na to, że tutaj włączyła się także Unia Europejska, która już jasno się wypowiedziała w tym zakresie, ale to też pytanie, co nowa władza będzie chciała ugrać z Rosją. No, wiemy, że korzyści materialnych z tych baz nie było. Była obecność wojskowa, która wspierała reżim. Natomiast jeżeli nowa władza nie ma mieć żadnej korzyści z utrzymywania tych baz, no to raczej nie pozwoli, żeby one tam się znajdowały. Putin straci więc nie tylko twarz, bo wiadomo, jest to porażka wizerunkowa, ale z drugiej strony też możliwość odgrywania właśnie tego gracza w Afryce, w Saharyjskiej.
Czy to jest taki duży cios dla Putina, że można się spodziewać, że no dojdzie do jakiegoś rebelii może? Może KGB wystawi kolejnego kandydata na prezydenta? Czy jednak nie? Czy to jest za mało? Czy musiałaby do tego dojść na przykład Ukraina? Doktor Paweł Trawicki.
W Rosji czas płynie troszeczkę inaczej niż w reszcie świata i tutaj nie spodziewałbym się nagłych wydarzeń. Natomiast bez wątpienia pozycja Władimira Putina jako lidera, jako tego nieomylnego cara, no to już jest nie do utrzymania. Syria jest dla Putina nie tylko wizerunkową porażką, ale bardzo porażką strategiczną, dlatego że z wielu względów, przede wszystkim bazy wojskowe rosyjskie, wcale nie jest w interesie państw, regionu i Stanów Zjednoczonych, żeby te bazy zostały szybko ewakuowane, dlatego że dostęp do rosyjskiego sprzętu wojskowego, który jest zaangażowany w Ukrainie, to bardzo często jest sprzęt uszkodzony. Natomiast tam w Syrii można przejąć, zbadać i dokładnie poznać technologię rosyjskiej armii i to w stanie nienaruszonym. Rosja wydaje się, że nie ma za bardzo powrotu teraz do tej części świata, dlatego że, no tak jak powiedzieliśmy, może ta Libia, ale to już nie jest tak strategiczne położenie, bo no, z Libii jest blisko do Tunisu, Tunezji, Maroko, ale to nie o to chodzi, za blisko Francji. Francja też jest mocarstwem atomowym. Więc Rosja traci. Bez wątpienia elity polityczne dostrzegą, że Putin stracił i doprowadził do takiej straty. W społeczeństwie to się prawdopodobnie nie odbije szerszym echem, ale to oczywiste. Kwestia jest wizerunkowa jeszcze taka, że Bashir al-Assad, uciekając prosto do Moskwy, no jasno pokazał, już nie było żadnej zasłony dymnej, nie było żadnego anturażu, który by jakoś tam próbował zasłonić fakt, że był to człowiek Putina. Oczywiście kwestia Syrii obecnie, no to jest skomplikowana kwestia, dlatego że Stany Zjednoczone nie mogą tam operować bezpośrednio. Unia Europejska już wysłała swojego przedstawiciela. Turcja może być zaangażowana bezpośrednio. Natomiast Stany Zjednoczone, które mają tam w zasadzie jedynego sojusznika, czyli Izrael, które mają państwo, które jest może nie tyle życzliwe i przychylne, co przynajmniej neutralne, czyli gdzieś tam, powiedzmy sobie, Jordania. I tak na dobrą sprawę, Stany Zjednoczone mają związane ręce, więc mogą działać, czy mogłyby działać ewentualnie przez jakiegoś pośrednika. Natomiast siły polityczne w Unii Europejskiej obecnie, raczej w odpowiedzi na zwycięstwo Donalda Trumpa, no będą się dystansowały od takiej strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a na pewno Unia nie da się wykorzystać jako właśnie pośrednik, czy poniekąd chłopiec na posyłki. Więc to jest, sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale no, myślę, że to nie skończy się tylko teraz w grudniu i w styczniu, bo te władze, które zostaną wybrane, czy ustanowione w styczniu, no to żeby one przetrwały pół roku, to by musiały naprawdę mieć dużo szczęścia.
No tutaj jest apel kurdyjskiej autonomicznej administracji Syrii Północnej i Wschodniej, która apeluje o zaprzestanie operacji wojskowej na całym terytorium Syrii i rozpoczęcie dialogu narodowego. Czy jest na to szansa, by ten dialog między szyitami a Kurdami, między tymi klanami, o których mówił pan doktor też, które tam rządzą pewnymi terytoriami, żeby się udał? No mamy doświadczenie historyczne choćby Iraku i to nie, no nie do końca. Mimo olbrzymich środków, tak? Mimo próbowania zaszczepienia demokracji na takim poziomie, jakim my rozumiemy, czy Europejczycy, czy Amerykanie, to się nie udało. Czy w takim razie w Syrii jest na to szansa, by te klany, by te narodowości specyficzne, kultury, no bo to tak jest, szyici, Kurdowie, tutaj mówimy o dużych różnicach, czy dojdzie tam do porozumienia, doktor Rafał Majewski?
Ja mam duże wątpliwości, zważywszy na właśnie zaangażowanie sił zewnętrznych. Turcja, która no na pewno będzie chciała jak najbardziej zepchnąć Kurdów na margines. Turcja, która chce odgrywać i przejąć po Iranie rolę takiego głównego rozgrywającego w tym regionie, na pewno będzie wpływała na to, żeby Kurdowie nie odgrywali jakiejkolwiek roli w nowym państwie, a bez nich, bez porozumienia z nimi raczej to się nie uda. Utrzymanie spokoju i stabilnej sytuacji przez nową władzę będzie niezwykle trudne. Mówimy o budowaniu administracji. Ale to jest budowanie administracji. Mówimy o budowaniu gospodarki, o budowaniu relacji międzynarodowych. Natomiast tutaj nie mamy jeszcze jakichkolwiek mechanizmów, które byłyby skuteczne. Zresztą mocarstwa bardzo ostrożnie też patrzą na to, jak nowa władza się zachowa, bo mówimy o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. Tak, Amerykanie są żywotnie zaangażowani tym, żeby kontrolować ten region, żeby mieć wpływy w tym regionie. Ale
tak było dotychczas. Nie ma, tak.
Ale tak było dotychczas. Też nie wiemy, jak nowa władza Donalda Trumpa będzie postrzegać ten region. Wszystkie dotychczasowe sygnały wskazują, że zmieni się jednak tutaj jakość polityki amerykańskiej. I jeżeli Trump nie będzie widział realnych korzyści w zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w tym regionie, no to też nie będzie zainteresowany tym, żeby przekazywać tam środki, czy żeby utrzymywać jakieś cele militarne.
No tak, bo mówimy o, tak jak pan mówił, o budowaniu administracji, czy utrzymywaniu siły państwa, a tam pieniędzy nie ma, więc te pieniądze muszą przypłynąć z zagranicy. To nie ma innego wyjścia.
Deklaracje na razie są takie, że wszystkie siły religijne, wszystkie grupy religijne będą traktowane tak samo, że nie będziemy mieli do czynienia z jakimiś represjami, ale to są deklaracje. No, te siły, które przejęły władzę, nie są raczej znane z dobrego traktowania tych, z którymi się nie zgadzają. Wiadomo, jakie są ich korzenie. No i raczej na razie to jest wróżenie z fusów i oczekiwanie, jak sytuacja się rozwinie. Ja też nie snułbym jakichkolwiek scenariuszy i nie postawiłbym na jakąś jedną kartę w tym, co się stanie w najbliższym czasie w Syrii.
Doktor Paweł Trawicki.
No musimy wiedzieć, że w okresach przejściowych to dynamika jest ogromna. Przecież chociażby u nas, tak, wybory prezydenckie, wszyscy byli przekonani, że druga tura będzie między Lechem Wałęsą a Tadeuszem Mazowieckim. Okazało się, że nagle pojawił się stan tymiński i byliśmy państwem, powiedzmy, przewidywalnym państwem regionu. Natomiast w Syrii to, że dzisiaj ktoś siedzi przy tym głównym stole, to nie oznacza, że będzie tam w dłuższej perspektywie czasowej. Syria jako państwo Bliskiego Wschodu, no trzeba pamiętać, co zostało już powiedziane, te klany, to jest system rodowo-plemienny. I tam demokracja taka, jak się rozwinęła w Europie, te powiedzmy około 3000 lat temu, no to tam nigdy nie zaistniała, tam nie ma takich tradycji. I to pokazało przykłady innych państw, tak? Sytuacja, kiedy w rzeczonej już Libii po upadku pułkownika Kaddafiego Kaddafiego, tam wcale nie zapanowała jakaś wielka radość i szczęśliwość z tego względu, że okazało się, że ten dyktator jednak jako tako, ale trzymał to państwo razem. I rzeczywiście będzie istniało ryzyko tego, że Syria troszeczkę się zacznie rozchodzić, czyli będzie to przypominało te państwa afrykańskie, o których mówimy, państwa upadłe, czyli wtedy, kiedy władza państwowa nie sprawuje realnie swojej władzy na obszarze całego państwa, tylko są regiony zarządzane przez jakieś grupy.
To już tak miało miejsce w Syrii, bo tak naprawdę tak. Kurdowie na północy.
Kurdowie są bardzo ciekawym przykładem społeczności, która tak na dobrą sprawę nigdzie nie ma silnego sojusznika. I gdybyśmy spojrzeli sobie na ludność kurdyjską, to jest problem z tego względu, że wiadomo, jakie są relacje kurdyjsko-tureckie. Generalnie Kurdowie nie będą kluczem do rozwiązania problemu. Nie twierdzę, że będą katalizatorem większych problemów, ale nie będą na pewno kluczem do rozwiązania. Ich udział z punktu widzenia strategii tych mocarstw, o których mówimy, no to musi być bardzo taka misterna gra polityczna, dlatego że z jednej strony być może na pewno Zachód nie ma tak dobrze rozwiniętej sieci informatorów, żeby nie powiedzieć wywiadów w tamtym rejonie, a Kurdowie mogą być świetnym źródłem informacji, a zatem są cenni z tego punktu widzenia, mówiąc już takim językiem realpolitik. Natomiast no, bez wątpienia nie można postawić na nich jako na główną siłę społeczną czy polityczną, która będzie uczestniczyła w kształtowaniu nowej Syrii, no bo na to nie pozwolą etniczni Syryjczycy. No zatem no mamy tam bardzo ciekawą sytuację. Ja myślę, że ten czas u nas świąteczno-noworoczny, gdzieś, gdzie nie będziemy się szczególnie interesowali tym, co dzieje się w świecie, raczej będziemy zamknięci w gronie rodzinnym i to w nowym roku po Sylwestrze, jak ten, powiedzmy, ta radość bąbelków szampańskich zejdzie, to się może okazać, że mamy zupełnie nową informację, co tam na tym Bliskim Wschodzie się dzieje.
Oby to nie było kolejna odsłona wojny, bo ten krwawy czas, no, trzeba by zakończyć. To już jest ten moment.
Ja myślę, że tam już nikt nie ma interesu w wojnie w tamtym regionie. I chyba tylko to jest rękojmią tego, że konfliktu zbrojnego nie będzie.
To jeszcze ostatnie pytanie związane z Syrią, a w zasadzie z uchodźcami z tego rejonu świata. Mówicie panowie, że tutaj ta diaspora chociażby w Niemczech może grać pewną rolę, jeśli chodzi o sytuację w Unii Europejskiej. Czy można się spodziewać kolejnego napływu uchodźców z tamtego rejonu? Będzie fala uchodźców?
Trudno powiedzieć. W tej chwili mamy ruch i w jedną, i w drugą stronę. Z jednej strony wiele osób wraca do Syrii, z drugiej strony wiele osób wyjeżdża. Pamiętajmy, że Syria była krajem, który doświadczył no, niezwykłych migracji wewnętrznych. Szacuje się, że ponad 40% ludności zmieniło swoje miejsce zamieszkania, a byli do tego zmuszeni przez wojnę, która się tam działa. Wiele osób wyjechało i to do różnych krajów. Mówimy o Turcji, tak, tam prawie 2 miliony, mówimy o Libanie. Milion osób, mówimy o Jordanii, kilkaset tysięcy. No Kurdowie wyjeżdżali do Jordanii, do Libanu, przede wszystkim ze względów kulturowych. Brak bariery językowej, zbliżona kultura. Turcja już stanowiła tą barierę językową bardzo poważną. No i Europa, która no, była takim Eldorado dla uciekających Syryjczyków, którzy mogli tam znaleźć zupełnie inne życie. W tej chwili mówimy o jakichś 2 milionach Kurdów żyjących w Niemczech.
Skandynawia jeszcze wchodzi.
Pozostałe kraje. To są duże, bardzo duże liczby. Nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na sytuację wewnętrzną. Raczej te osoby, które się tam znalazły, nie będą chciały wrócić. Patrząc na cały system prawa, poszanowania prawa człowieka, też no, nie będzie takich sytuacji, żeby te osoby zostały po prostu deportowane do Syrii. Pytanie o to, czy sytuacja, która jest w tej chwili, względnego spokoju się utrzyma i czy będzie to szło w kierunku stabilizacji, czy też tego, o czym mówiliśmy, rywalizacji tych klanów i ciągłej wojny. no co jest główną przyczyną migracji? No,
ubóstwo.
Bezpieczeństwo wynikające z ekonomii, no i bezpieczeństwo osobiste, a więc jeżeli jest zagrożenie życia, zdrowia, no to ludzie uciekają z takich miejsc, a w tej chwili w Syrii nie mamy ani gospodarki.
90% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa.
Tak, natomiast tak też pamiętajmy, że ci, którzy zamieszkują w Jordanii czy w Libanie, no to warunki życia tam są skrajnie niskie i te osoby będą szukały jednak swojej szansy. No a jednak mieszkanie w kraju, z którego się wywodzi, no daje im jakąś szansę funkcjonowania. Bycie w innym kraju poniżej granicy ubóstwa, funkcjonowanie tylko dzięki pomocy humanitarnej dostarczanej z zewnątrz i to też słabo dostarczanej, no będzie powodowało to, że ci ludzie będą chcieli gdzieś wyjechać. Pytanie, czy będą chcieli wrócić do Syrii, czy będą chcieli wyjechać gdzieś dalej. No tutaj jest to sytuacja niezwykle złożona, bo te bariery kulturowe są istotne. Na dodatek wyjazd do innego kraju też kosztuje. Tak? O tym pamiętajmy, a często te osoby nie mają żadnych środków na życie, nie mówiąc już o to, żeby gdzieś się przemieszczać.
Doktor Paweł Trawicki.
No tu pan redaktor dotknął takiej kwestii, która bezpośrednio jest związana z Polską, bo mówimy o tym tej sytuacji w Syrii jako o dużym wydarzeniu politycznym w skali świata.
Ale trochę egzotycznym dla nas.
Trochę egzotycznym, natomiast pamiętajmy, że upadek Bashara al-Assada i koniec wpływów rosyjskich w Syrii no, oznacza dla nas bardzo istotną kwestię, no bo granica polsko-białoruska, jak pamiętamy, była forsowana przez imigrantów z Bliskiego Wschodu, no i głównie była tam ludność syryjska. Dzisiaj ten most powietrzny, można by powiedzieć, runął, tak? No bo przecież ci ludzie, jak pan doktor zauważył, nie mieli pieniędzy, nie mieli możliwości organizacyjnych, nie byli w stanie dotrzeć pod naszą granicę sami. Więc ewidentnie uczestniczyły tam siły militarne w jakimś momencie Syrii, ale zdecydowanie Rosji i współpraca z Białorusią. No dzisiaj Rosja i Białoruś bez tego żywiołu syryjskiego, no będzie trudniej prowadzić tą tak zwaną wojnę hybrydową na polskiej granicy, na wschodniej granicy Unii Europejskiej. A zatem to jest ten aspekt, który bardzo dotyka nas jako Polski, no i na pewno jest też to przedmiotem pogłębionego zainteresowania naszych służb, nie tylko granicznych.
Ale raczej już nie wrócimy do 2015 roku, gdzie w samych Niemczech Syryjczycy złożyli 320 tysięcy wniosków o azyl. Raczej to będzie emigracja liczona w tysiące, może w danym roku, w setki, ale już nie na taką skalę, której doświadczyliśmy w 2015 roku.
Panowie, to w takim razie, tak jak mówił dr Trawicki, po nowym roku bąbelki wyparują z głowy, możemy spojrzeć wtedy, jak to wygląda i może już coś się wyklaruje, chociaż to pewnie tak szybko nie będzie. To chyba troszeczkę muszą te klany ze sobą popertraktować. Może wyjdzie to na dobre dla nas wszystkich. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Dr Paweł Trawicki, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję
bardzo. Dr Rafał Majewski, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk. Bardzo dziękuję. Dziękuję na zegarach uprzejmie. Niespełna 4 minuty pozostały do godziny 19. Michał Poreśniak, dziękuję, a audycję realizowała Małgorzata Ławnicka.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.